Im więcej czytam Ewangelię Marka, tym bardziej ta Ewangelia staje się mi taką najbliższą Ewangelią. Był taki moment, kiedy ją przez nią tylko przechodziłem. Chyba była na z czterech, była na czwartym miejscu, jako ochotnie czytaną. Ale też ma, bo jest też Ewangelią taką specyficzną. Marek powiedział, że tak uparcie miał jedną manię. Przedstawiał w swojej Ewangelii dwunastkę takich bardzo niekorzystnym świetle. Bo cały czas przewija się to, że i znowu czegoś nie zrozumieli. I znowu coś tam nie tak zrobili. I znowu powtarzają raz za razem ten sam błąd. Sam Jezus poprzez pewien obraz pokazuje to niedowiarstwo swoich uczniów. Pamiętacie, w 10 rozdziale jest historia uzdrowionego ślepego na dwa etapy. Czy Jezus nie miał wtedy mocy, żeby tak jak zawsze uzdrawiał, żeby za jednym zamachem uzdrowić go? On przez to jakby dwuetapowe uzdrowienie coś pokazywał swoim uczniom. Mówi, zobaczcie, wy jesteście podobni do tego ślepego, który zaczął coś widzieć, ale niewyraźnie wy to widzicie, niewyraźnie to widzi. I wy tak samo, że coś zaczynacie widzieć, zaczynacie coś rozumieć, ale jeszcze nie do końca zrozumiecie. I kiedy drugi raz kładzie ręce, modli się i ślepy odzyskuje wzrok, mówi, zobaczcie, przyjdzie taki moment, kiedy wszystko zobaczycie wyraźnie, kiedy wszystko wyraźnie zrozumiecie. I Jerozolima jest takim miejscem, po którym uczniowie zaczynają rozumieć. Zaczyna do nich wyraźnie przemawiać te 3 lata chodzenia za Jezusem. I kiedy Jezus wchodzi do Jerozolimy, o czym czytamy w 11 rozdziale, kiedy już zbliża się Jego ostatni tydzień ze swoimi uczniami tu na ziemi, wjeżdża do Jerozolimy. I od 11 chciałbym nie skupić się dzisiaj na tym wjeździe do Jerozolimy, na tych momentach poprzedzających to, ale na tym, jak już znalazł się w Jerozolimie. 11 rozdział od 11 wersetu do 25 wersetu czytamy tak. I wszedł do Jerozolimy, do świątyni, obejrzał wszystko, a że była już wieczorna godzina, wyszedł z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc figowiec w oddali, pokryty liśćmi, podszedł, by sprawdzić, czy czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy podszedł do niego, nie znalazł nic oprócz liści, nie była to bowiem pora na figi. Wówczas odezwał się i powiedział do niego, oby już nikt na wieki z ciebie nie jadł owocu. A przysłuchiwali się temu jego uczniowie. I przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, zaczął wyganiać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. Poprzewracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedawców gołębi. Nie dopuszczał też, aby ktoś przeniósł przez świątynię choćby sprzęt. A gdy nauczał, mówił im, czy nie zostało napisane, dom mój będzie nazwany domem modlitwy przez wszystkie narody, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców. Usłyszeli to również arcykapłani oraz znawcy prawa i szukali, jakby go zabić, gdyż bali się go, ponieważ cały tłum był pod wrażeniem jego nauki. A gdy nastał wieczór, wychodzili poza miasto. Przychodząc zaś rano, zobaczyli, że figowiec jest uschły od korzeni. Wtedy Piotr wspomniał i powiedział do niego: Rabbi, spójrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. A Jezus odezwał się i powiedział do niego: miejcie wiarę w Boga. Zapewniam was, że ktokolwiek powiedziałby tej górze: podnieś się i wrzuć w morze, a nie wątpiłby w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego mówię wam wszystko, o cokolwiek modlicie się i prosicie, wierzcie, że otrzymaliście, a spełni się wam. A gdy stoicie i modlicie się, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby i Ojciec wasz, który jest w niebiosach, odpuścił wam wasze wykroczenia. Bo jeśli wy nie odpuścicie i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych wykroczeń. Oto Jezus w ostatnich już dniach swojego życia wchodzi do Jerozolimy. Pierwsze kroki, jakie robi, to w stronę świątyni. Wszedł, obejrzał, czytamy wszystko dokładnie. Przyjrzał się temu, co tam się dzieje. I nasuwa się pytanie, no po co tu jest historia tego drzewa figowego? Podobna historia jest zapisana też przez Mateusza w 21 rozdziale, ale tam historia tego drzewa figowego jest w jednym kawałku. Marek rozbija tą historię z drzewem figowym na dwie opowieści. Na moment, kiedy Jezus szuka owocu, przeklina to drzewo i w środku jest świątynia i później znowu wraca do drzewa figowego, gdzie uczniowie stwierdzają, że ono uschło. Co się tak naprawdę w tym tam wydarzyło? Czy to chodziło tylko o zaspokojenie głodu, bo Jezus poczuł się głodny, chciał znaleźć coś do zjedzenia na drzewie, jakiś owoc? Ale Marek dodaje, że to nie była pora na figi. Przeklina to drzewo i ono usycha. Jeśli to jest tylko pod tym względem spojrzymy, to w zasadzie kazanie możemy zakończyć. Mamy Jezusa, który się zdenerwował. W zasadzie chyba to jest jedyny przypadek opisany, gdzie Jezus coś używa swojej mocy do destrukcji. Do tej pory wyganiał demony, uzdrawiał, rozmnażał chleb, karmił. A tutaj coś dzieje się wyjątkowego. Jezus przeklina drzewo, które usycha. Co Jezus przez to chciał powiedzieć? W Biblii, w Starym Testamencie spotykamy już momenty, kiedy poprzez dziwny obraz Bóg chce coś przemówić do swojego ludu. Mamy Jeremiasza, który kupuje nowy dzban, po czym go rozbija. Mamy Ezechiela, który buduje makietę Jerozolimy, kładzie żelazną patelnię między sobą a tą makietą, po czym pali tą makietę, puszcza ją z ogniem. I podobnie na pierwszy rzut oka coś dziwnego dzieje się z tym drzewem figowym. Ale czytamy, że Jezus najpierw szedł do świątyni, obejrzał, rozejrzał się. A że była późna godzina, poszedł na noc do swoich przyjaciół, do Betanii, wraz z uczniami tam przenocował. I następnego dnia rankiem, kiedy poczuł głód i w oddali zobaczył figowiec pokryty liśćmi, to zapowiadało coś, że coś tam na tym drzewie znajdzie. Bo przed pojawieniem się liści, to nawet ci, którzy mamy owoce, drzewka owocowe, to tu widzimy, że na wiosnę, zanim tak naprawdę drzewo pokryje się liśćmi, pojawiają się kwiaty i pojawiają się zalążki owoców i dopiero drzewo pokrywa się liśćmi. Drzewo owocowe pokryte liśćmi już zapowiada owoc. Zapowiada, że tam w swojej porze znajdzie się owoce. Ale drzewo pełne liści bez tych zalążków zapowiadało, że na tym drzewie już nie będzie żadnych owoców. Jezus, wiedząc o tym, wypowiada bardzo surowe słowa. Niech oby już nikt na wieki z ciebie nie jadł owocu. O tej porze, chociaż Marek mówi, że to nie była pora fig, bo święto Paschy, więc to prawdopodobnie gdzieś przełom marca, ewentualnie to był kwiecień, a figi w Izraelu jakby owocują maj, czerwiec do sierpnia. Ale przed pojawieniem się, niektórzy komentatorzy mówią, że przed pojawieniem się liści pojawiają się owoce, które przypominają figi. I one są zjadliwe. I one muszą, jakby, jeśli one się nie pojawią przed liśćmi, to znaczy, że drzewo figowe już nie będzie miało żadnych owoców. I Jezus prawdopodobnie tego szukał. Drzewo może bujnie się rozwinąć, mieć multum liści, ale nie będzie miało żadnego owocu. I co przez ten obraz Jezus chce powiedzieć swoim uczniom? Bo to jest nauka skierowana tylko do tych dwunastki, bo tylko oni są z Nim. Tam nie ma już, nie czytamy o jakichś tłumach ludzi, którzy chodzili za Jezusem. To jest nauka skierowana do tej wybranej dwunastki. Jezus mówi, zobaczcie, Izrael podobny jest do drzewa figowego. Bujnie się rozwinął. W Starym Testamencie znajdziemy odnośniki, gdzie Bóg porównuje Izraela do drzewa figowego. Jeremiasz w 24 rozdziale mówi o dwóch rodzajach koszu, o dwóch rodzajach fig. Figi wczesne, bardzo dobre, bardzo słodkie, i figi, i drugi kosz fig późnych, czyli jedni i drudzy reprezentowali Boży naród wybrany. Ale jedni byli tymi, którzy byli posłuszni Bogu, którzy szukali swego Boga, i drudzy, którzy zupełnie inaczej postępowali. Ale i w innych miejscach, u Ezechiela, w Ozeasza, spotykamy porównanie Izraela z drzewem figowym. Izrael rozwinął się jak drzewo figowe. Ale mając mnóstwo liści, czyli tej rytualnej pobożności, Jezus mówi, a zabrakło i mu owoców szczerej wiary i posłuszeństwa. Świątynia ze swoimi jałowymi rytuałami przedstawiała to bezowocne drzewo, które dojrzało do zniszczenia. Zniszczenie, ścięcie krzewu winnego czy drzewa figowego w starożytnym Izraelu oznaczało sąd nad Izraelem. Prorocy, kiedy mówili o ścięciu winorośli czy drzewa figowego, to mówili, że Bóg sądzi swój naród. I tak jak człowiek zetnie to drzewo, tak Bóg zetnie was. Figowiec pokryty liśćmi, jak już mówiłem, symbolizuje gotowość do owocowania. Tak jak Jezus nie znalazł owoców na drzewie pełnym liści, tak możemy zobaczyć to, kiedy wchodzi do świątyni, mówi, tak nie znalazłem wiary w Izraelu. Tak jak figa powinna być na drzewie figowym, tak wiara powinna być w świątyni. Bo co było sercem Izraela? Jerozolima, a przede wszystkim w Jerozolimie świątynia. I gdzie miało być jakby centrum wiary tej właściwej? W świątyni. I mówi, jak nie znalazłem owocu pośród tych liści, tak kiedy wszedłem do świątyni, dokładnie się przyjrzałem, nie znalazłem wiary tam, gdzie ona powinna być. I na pierwszy rzut oka świątynia wyglądała bardzo zdrowo. Tak jak i to drzewo z daleka wyglądało na drzewo obiecujące, że znajdzie się tam owoc. Pełno liści. Tak, w świątyni, opis świątyni pokazuje, że tam było pełno liści. Więc z daleka wyglądało na zdrową świątynię, wszystko właściwie funkcjonujące, są składane ofiary, działający kapłani. Ale kiedy Jezus podszedł do drzewa figowego, zobaczył, że tam nie ma owoców. Tak, kiedy wszedł do świątyni i przyjrzał się tej świątyni, również zobaczył, że tam nie ma owoców. Tam są same liście. To kapłani mieli za zadanie dbać o duchowy rozwój Izraela. Otrzymali wszystko, co jest do tego potrzebne. Otrzymali zakon nadany przez Mojżesza. Proroków, kapłanów, uczonych w piśmie, świątynie, obietnice Boże. Byli narodem wybranym. Dostali wszystko, aby prawidłowo się rozwijać i przynieść właściwe owoce. I to wszystko sprzeniewierzyli. Zamiast wykorzystać Boże błogosławieństwa i narzędzia do wydawania owocu, to zaczęli wykorzystywać je do pomnażania grzechu. Świątynia, w której miało kwitnąć życie religijne, Jezus mówi, stała się jaskinią zbójców. Dom mój będzie nazwany domem modlitwy przez wszystkie narody, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców. Choć z daleka wyglądało, że wszystko jest tak, jak powinno być. Tak jak już wspominałem, są składane ofiary, kapłani funkcjonują, są kapłani, zgromadzi się lud wybrany. Ale z bliska świątynia podobna jest do tego bezowocnego figowca. Miała mnóstwo liści bez owoców. Dlatego Jezus, poruszony widokiem dziedzińca świątyni, który zamieniono na targowisko, od razu zabrał się do robienia porządku. Marek zaznacza, że wypowiedź Jezusa słyszeli uczniowie. Przepraszam, tu na świątyni to, co powiedział, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, słyszeli kapłani. Ci, którzy mieli służyć Bogu, którzy mieli być pośrednikami między narodem wybranym a Bogiem, słyszą te słowa. Oczekiwałoby się, że powinno to wpłynąć na ich skruchę, na ich wejrzenie w siebie i przyznanie się, że zbłądziliśmy. To te słowa wywołują zupełnie inną reakcję. Szkoda, że zapomnieli, co mówił Malachiasz. Ci, którzy mieli znać prawo, którzy mieli znać Bożą Księgę, zapomnieli, co Stary Testament mówi. W Księdze Malachiasza w 3 rozdziale od 1 do 3 wersetu to czytamy tak. Oto ja posyłam mojego posłańca i przygotuję drogę przede mną i nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie i posłaniec przymierza, w którym macie upodobanie. Oto przychodzi, mówi Adonai zastępów. Lecz kto zniesie dzień jego przyjścia? I kto stoi się, gdy się ukaże? Gdyż jest, on jest ogień odlewnika, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i oczyszczać srebro. Będzie oczyszczał synów Lewiego i przepłukiwał ich jak złoto i srebro i staną się dla Adonai przynoszącymi ofiarę w sprawiedliwości. Kiedy on, ten zapowiadany Mesjasz, przyjdzie do swojej świątyni, oczyści swój lud i ten lud zacznie owocować. Zapomnieli kapłani o tym. Zapomnieli też to, co Jezus o sobie mówi w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, w 6 wersecie. Oto tu stoi ktoś, kiedy tam jest rozmowa, on mówi, oto tu stoi ktoś większy niż świątynia. Bo stał pośród nich jedyny prawdziwy Bóg. Nie zrozumieli tego. Dlatego jedyną decyzją, jaką podjęli, to było stracić go. Stwierdzili, że trzeba go zabić, trzeba go usunąć. Bo nam mąci. Bo przeszkadza nam w robieniu interesów. Ale też w ten sposób Jezus zakończył przedstawianie znaków o zbliżającym się sądzie Bożym. O sądzie, który przyszedł na świątynię i Jerozolimę w 70 roku. I trochę to przypomina przypowieść, inną przypowieść o drzewie figowym. Kiedy czytamy w Ewangelii Łukasza o tej przypowieści, że ogrodnik mówi, przepraszam, właściciel winnicy mówi, 3 lata przy niej chodziłem i trzeba ściąć. A ogrodnik mówi, panie, zostawmy ją jeszcze na 1 rok, ja ją obłożę gnojem. I Bóg, Jezus w ten sposób pokazywał, co stanie się z narodem wybranym. Jeśli nie uwierzą, jeśli nie pokutują, I w 70 roku przychodzi sąd. Najpierw w 66 roku jest odnotowane, że zgraja, jakaś banda wtargnęła do świątyni, ograbiła tą świątynię z majątności, wybiła wszystkich kapłanów, uciekli. 4 lata później, kiedy wtargnęli rzymscy żołnierze do Jerozolimy, kiedy zdobyli Jerozolimę, kilka tysięcy mieszkańców Jerozolimy schroniło się w świątyni. W niej upatrują swój ratunek, swoje zbawienie. Mówili, że świątynia ich obroni, że rzymskie wojska nie zdołają pokonać bram świątyni. Flawiusz, historyk żydowski, opisuje, że kiedy Rzymianie wtargnęli do świątyni, wybili wszystkich. Krew lała się po schodkach świątyni. Z tysięcy ludzi zabitych mieczem. Po czym to, co Jezus zapowiadał też, że nie zostanie tutaj kamień na kamieniu, na co faryzeusze się oburzyli z tym. Rzymianie rozebrali świątynię zupełnie. Nie został kamień na kamieniu. Do niedawna uważano ten mur w Jerozolimie, który jest, że to jest pozostałość po świątyni. Okazuje się, że nie. Że dzisiejsze badania mówią, że to jest mur, który ogradzał świątynię. Po świątyni nie został żaden ślad. Świątynia została zniszczona doszczętnie. Czyli wypełniło się to, co te ostre słowa, które wypowiedział Pan Jezus o drzewie figowym, które symbolizowało świątynię. Nie wydasz owoców. I uschło. I tak samo świątynia uschła od korzeni, została zniszczona zupełnie. Pan Jezus wiele inwestował w drzewo figowe, by owocowało. Poświęcił swoje 3 lata, aby nauczać, aby doprowadzić do pokuty, do wiary. Uzdrawiał, wypędzał demony, okazywał swoją moc. I to wszystko czynił po to, aby pokazać, że jest tym obiecanym, oczekiwanym Mesjaszem. A oni go zabili. Pomimo to był wobec nich bardzo cierpliwy. On wiedział, jak zakończy się jego wejście do Jerozolimy. I był cierpliwy do samego końca. I czytamy dalej, że następnego dnia, kiedy już Pan Jezus zrobił porządek w świątyni, z powrotem wrócili do Betanii na noc i kiedy następnego dnia rankiem przychodzili, Piotr zauważył, mówił: mistrzu, zobacz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Pan Jezus nie skomentował w zasadzie żadnego z tych ostatnich znaków, które czynił, ale chciał nauczyć swoich uczni kolejnej, jednej z ostatnich lekcji. I to była lekcja wiary. Marek bardzo mocno to podkreśla, bo tak jak wspominałem wcześniej, przez całą Ewangelię przewija się, że uczniowie nie mieli tej wiary. Nie dowierzali, cały czas się dopytywali, nie rozumieli. Jezus coś naucza, a oni później, kiedy już byli na samym... Panie, ale wytłumacz nam jeszcze raz to, co mówiłeś. Bo nie zrozumieliśmy. Jezus uczy ich tej lekcji wiary. Miejcie wiarę w Boga, powiada. Jezus doskonale zdawał sobie sprawę, że w obliczu wydarzeń, których byli uczestnikami wcześniej i te, które są przed nimi, muszą mieć wiarę, aby nie zwątpić. Aby zobrazować Bożą moc, która czyni niemożliwe rzeczy niemożliwe, użył czynności związanej z przenoszeniem góry. Mamy powiedzonko, wiara przynosi góry. Krąży taka anegdota, kiedy dwóch młodych mężczyzn nawróciło się i razem zaczęli czytać Biblię i doszli do tego momentu, a siedzieli na plaży pośród wydm i tak jeden spojrzał na drugiego, mówi, to chodź się pomodlimy, no mamy górę, to, a czytamy, że wiara przynosi góry. Więc skłonili głowy, zamknęli oczy i modlą się, Boże, wrzuć tą górę do morza. Po czym po chwili otwierają swoje oczy, jeden na drugiego patrzy, mówi, zobacz, wróciła już na miejsce. Aby zobrazować Bożą moc, Jezus używa obrazu z przenoszeniem góry. Czyli tego, co jest po ludzku niemożliwe. Na kilka dni przed swoją śmiercią uczy jej ich najważniejszej rzeczy w życiu wierzącego. Wiary. Chwilę później dodaje, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Po zwróceniu uwagi na wiarę, Jezus kieruje ich też do drugiej rzeczy, ich uwagę. Mówi, kolejną ważną rzeczą jest przebaczenie. Przebaczenie jest nieodłącznie związane z modlitwą. Jezus mówi, że jeśli modlitwa ma przynieść pożądany skutek, to muszą być spełnione dwa warunki. Wiara i przebaczenie. A gdy zanosicie modlitwy, 25 werset mówi, i odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec was, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Końcówka modlitwy pańskiej brzmi podobnie. Odpuść nam, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Ważny element w modlitwie, który Jezus od samego początku uczył, że kiedy się modlicie, przebaczajcie. Czasami czytamy, że Boże Słowo ma moc. Ale czasami kościoły funkcjonują, jakby tej mocy nie było. Jakby to była jedna z wielu religii. Czasami na to wpływ ma, że tak stronimy od Bożej mocy, od zabiegania o to poprzez ludzi, którzy nadużywają, którzy wypaczają pewne rzeczy, więc my mówimy, lepiej tego się nie tykać. Bo widzimy, jak niektórzy źle tego używają. Przebaczenie jest nierozerwalne z życiem i zdrowiem duszy. Jak pokarm związany jest z naszym fizycznym ciałem. Boże przebaczenie jest uwarunkowane naszym przebaczeniem w stosunku do tych, którzy do nas zawinili, w stosunku do nas zawinili. Bo Jezus mówi, bo jeśli wy nie odpuścicie, jeśli wy nie przebaczycie, to zapewniam was, że Bóg wam też nie przebaczy. Jeśli wy nie przebaczycie, to Bóg wam również nie przebaczy. Jak tą lekcję o drzewie figowym możemy, co z tego możemy wziąć dzisiaj dla swojego życia? Myślę, że taką pierwszą rzeczą to jest to, że wiara wydaje owoce. Nie ma wiary bez owoców. Jakub to w swoim liście podkreśla, nie ma wiary bez owoców. Prawdziwa wiara w Mesjasza jest wiarą przynoszącą owoce. Jeśli w życiu człowieka nie ma prawdziwego upamiętania, posłuszeństwa Chrystusowi, to żadna religia mu nie pomoże. Jeśli nie ma w życiu człowieka prawdziwego upamiętania i posłuszeństwa Chrystusowi, to żadna religia mu nie pomoże. To nic takiemu człowiekowi nie pomoże. To musi być wbite w nasze serce, że jeśli są liście, ale nie wydajemy owoców upamiętania, to jesteśmy przeklęci i potępieni. Drzewo bez owocu zostało przeklęte. Świątynia bez owoców została przeklęta. Bo piekło to miejsce ludzi religijnych, które zewnętrznie wygląda, że wykonują właściwe działania. Kapłani w świątyni wykonywali właściwe rzeczy, składali ofiary, chodzili koło tej świątyni, ale nie wydawali żadnych owoców. Chrześcijanin to ktoś, kto wydaje owoce. Po drugie, wiara w Boga daje dostęp do Bożej mocy. Pan Jezus naucza tutaj, że jeśli wierzymy w Boga, jeśli Jemu ufamy i mamy niezachwianą wiarę w Jego obietnicę, to możemy być pewni, że Bóg wysłucha każdej naszej modlitwy, która jest zgodna z celami i pragnieniami Boga. Wiara, o której mówi Jezus, nie jest wiarą w pokonanie problemów. Nie jest wiarą w uzdrawianie. Nie jest wiarą samą w siebie, by realizować swoje marzenia. Jest to wiara skoncentrowana na Bogu. I tylko na Nim. Mówię o takiej wierze, gdzie jesteśmy blisko Pana Boga. I koncentrujemy się tylko na Nim. I kiedy modlimy się, to mamy wzgląd, Panie, To, co Jezus powiedział w ogrodzie Getsemane, nie to, co ja chcę, ale to, co ty chcesz. Nie to, co ja sobie wymarzyłem, wymarzyłam, ale przychodzę do ciebie, aby usłyszeć, co ty chcesz. Jaka jest twoja wola? To jest niezachwiana ufność, że Bóg odpowie nam i zaspokoi nasze potrzeby. Jezus chce, aby Jego uczniowie mieli wiarę i nie wątpili. Bo ta Boża moc dostępna jest przez modlitwę. W Jakuba w 4 rozdziale, w wersecie 2 i 3 Jakub tam mówi: pożądacie, nie macie, pragniecie, nie macie. Dlaczego nie macie? Bo nie prosicie. A później dodaje, bo źle prosicie, bo zamierzacie to zużyć dla własnej pożądliwości. Dlatego pewien nauczyciel Bożego Słowa powiedział taką prostą rzecz, że jedną z przyczyn braku mocy Bożej w życiu wierzącego jest zwyczajny brak modlitwy. Boża moc dostępna jest dla tych, co się modlą. Jeśli chcemy tej Bożej mocy, o której mówi Jezus, to musimy zgiąć swoje kolana. Potrzebujemy wytrwałości w modlitwie. Potrzebujemy słuchać w modlitwie. Z początku zamierzałem tutaj, aby podkreślić moc Bożej, moc modlitwy, przytoczyć takie mocne historie. Ale stwierdziłem, że życie każdego z was jest mocną historią wysłuchanych modlitw. Myślę, że każdy z was, gdybym tu wyciągnął na środek, złożyłby świadectwo wysłuchanej Bożej modlitwy. Dość często w naszym życiu duchowym koncentrujemy się na wielkich wydarzeniach, na wielkich wysłuchanych modlitwach, ale ile razy zdarzają się takie sytuacje w życiu człowieka? Czasami one nas zachęcają w pozytywnym kontekście, ale z drugiej strony też mają te negatywny kontekst, kiedy mówimy, no tych to Bóg wysłuchuje, ale mnie? Bo ja takich wielkich rzeczy nie robię. Ale trwanie w kolanach to jest uczenie się słuchania Bożego głosu. Jedynie przytoczę tutaj jedną historię, której czytałem, kiedy młoda dziewczyna z Anglii kilkadziesiąt lat temu wybierała się na Jamajkę, aby odwiedzić swoich przyjaciół. I dzień przed wypłynięciem, jeszcze wtedy tak samoloty nie latały, pływało się z kontynentu na kontynent statkami, i wybrała się do takiego męża modlitwy. Mówi, kiedy przyszedł do niego, mówi: chcę, żebyś o mnie pomodlił się, żebyś pobłogosławił mój wyjazd tam na Jamajkę, aby wszystko było bezpiecznie. I historia notowała, że ten człowiek padł na kolana, żarliwie się modlił, po czym wstał i wykrzyknął: nie możesz jutro płynąć. Młoda dziewczyna wyszła z wielkim wzburzeniem z tego domu. Jak to? Wszystko jest przygotowane, przyjaciele mnie oczekują. Jutro mam już wykupiony bilet, jutro tylko wsiąść na statek i płynąć. Ale że ten człowiek był darzony szacunkiem, z bólem serca postanowiła go wysłuchać. Po kilku tygodniach do Anglii dotarła wieść, że ten statek zatonął wraz ze wszystkimi pasażerami na statku. Uczenie się słuchania Bożego głosu. To, co mówi w modlitwie do ciebie. Owce, Jezus mówi, owce moje, głos mój znają. Czy twoje życie owocuje dla Boga? Czy jest życiem tylko pełnym liści? Myślę, że spotykaliście ludzi, którzy na pierwszy rzut oka wyglądali na wspaniałych chrześcijan, pełnych liści. Ale kiedy zbliżyliście się bliżej i przyjrzeliście i stwierdziliście, ale tam nie ma żadnych owoców. Jak to jest z twoim życiem? Czy to jest życie pełne liści? Czy życie wydające owoc? Jezus w liście do Smyrny w 3 rozdziale, w 1 wersecie, w 2 części wersetu mówi do tego do zboru: masz imię, że żyjesz. Wyglądasz z daleka bardzo pięknie. Wygląda na to, że żyjesz. Wiele u ciebie się dzieje. Robisz różne akcje. Robisz w imieniu Boga wiele rzeczy. Ale mówi, ale jesteś martwy. Masz imię, że żyjesz. Zboże. W Smyrnie, ale jesteś martwy. Czy nasze życie przynosi owoce upamiętania? Nie pozwólmy, by nasze życie było same pełne liści. Pamiętajmy, niezachwiana ufność Bogu w Boże obietnice daje nam dostęp do potężnej mocy Bożej, dzięki której możemy wyjść naprzeciw nawet największym przeciwnościom, wyzwaniom i problemom. Jest narzędziem, aby potem moc, narzędziem, aby potem moc sięgnąć i jest szczera, wytrwała i zgodna z wolą Bożą modlitwa. Poprzez modlitwę sięgamy po Bożą moc. Poprzez wytrwałą. Poprzez modlenie się, nie przemodlenie się. Czasami spotykałem ludzi, którzy przemodlili się. Paweł zachęca, bez ustanku się módlcie. Stawajmy się ludźmi wiary i modlitwy. Amen.